pensje w górę. Przeciętne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło 5057,82 zł. To wszystko brutto, co oznacza wzrost w ujęciu rocznym o 7,7%, podał Główny Urząd Statystyczny. Zatrudnienie w tym sektorze rok do roku wzrosło o 2,7%. Dane obejmują średnie i większe firmy, w których liczba pracujących osób przekracza 9. Wzrost płac to dobra wiadomość dla pracowników, gorsza dla pracodawców. Jak to wszystko razem przełożyć się może na naszą gospodarkę? Między innymi o tym już za chwilę porozmawiamy. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Mikołaj Konopka, prezes Eurostylu, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Dzień dobry Państwu.
Rosną wynagrodzenia. Wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw w maju wyniosło, jak już wspomniałam, 5057,82 zł brutto. To firmy zatrudniające więcej niż 9 osób. Oczywiście mediana jest inna. Wzrost płac najpierw to powód do radości, czy niekoniecznie?
No co do zasady, to wszyscy się cieszymy, zarabiając trochę więcej, i to jest pewien cel cywilizacyjny, o którym mówimy, że biegniemy w tą stronę, żeby dogonić czy naszych sąsiadów z zachodu, czy jeszcze z północy.
To może nie tyle, żeby więcej zarabiać, ale żeby ta siła nabywcza rosła.
No ale to siła nabywcza to jest zupełnie osobna historia. Ta siła nabywcza jest tak naprawdę w Polsce większa, niż nam by się wydawało z prostego porównania płacy w Polsce i Niemczech. Natomiast mnie od lat frapuje inny problem. To znaczy, nie kwestionując oczywiście tych danych, bo GUS jest rzetelnym urzędem statystycznym. Proszę zauważyć, o czym mówiła Iwona Wysocka. To dotyczy firm zatrudniających więcej niż 9 osób. Ja uważam, że jest pewnym błędem metodologicznym, że my tak naprawdę bardzo rzadko dowiadujemy się, ile zarabia się w najmniejszych polskich firmach. Te mikrofirmy badane są przez GUS raz na 2 lata. Ostatnie dane są z 2017 roku i wtedy w mikrofirmach średnie wynagrodzenie wynosiło około 2800 zł brutto oczywiście. Więc tak naprawdę to są różne światy, te oficjalne dane podawane przez GUS, a to, co często zarabiają Polacy. I oczywiście ciesząc się z tendencji wzrostowych, to ma oczywiście swoje przełożenie na konsumpcję, z drugiej strony ciężej trochę pracodawcom. No ja bym chciał jednak, żebyśmy mieli też dane i bardzo na nie czekam, one być może będą znane w 2019 roku, jak zmienia się rynek pracy w tych najmniejszych firmach do 9 osób. Przypomnijmy, no według niektórych danych to jest od 30 do 45% polskiej gospodarki, więc to nie jest taka zupełnie marginalna kwestia. No i ile zarabiają Polacy w małych firmach, to jest coś, co mnie bardzo mocno frapuje.
A zazwyczaj oni, kiedy słyszą takie kwoty 5000,
to się denerwują.
Z punktu widzenia pracodawcy?
No, ja mogę powiedzieć z punktu widzenia pracodawcy funkcjonującego w branży budowlanej.
Trudnej dzisiaj.
Myślę, że bardzo trudnej dzisiaj. No, na przestrzeni ostatnich 2-3 lat mieliśmy spektakularny wzrost kosztów pracy w naszej branży. W całym łańcuchu dostaw. Ja nie mówię tutaj tylko o naszych podwykonawcach, którzy świadczą nam usługę robocizny, tak to można kolokwialnie powiedzieć. Natomiast dotyczy to wzrostu kosztów materiałów budowlanych, podstawowych materiałów budowlanych, kosztu robocizny, kosztu podwykonawców. Mi się wydaje, że od kiedy ja pamiętam branżę budowlaną, takich wzrostów nie było. Pytanie jest, czy ta tendencja nadal będzie trwała, czy może jesteśmy w przededniu jakiejś, nazwijmy to, stabilizacji na rynku i równowagi. Mam nadzieję, że tak, bo widzimy, że wzrost kosztów produkcji budowlano-montażowej jest zdecydowanie szybszy niż wzrost wynagrodzeń w Polsce. Mhm. To znaczy, że siła nabywcza naszych obywateli maleje tak naprawdę względem naszych produktów, które wytwarzamy, no, co doprowadzi do zdecydowanych zmniejszenia wolumenu sprzedaży produkcji mieszkań w Polsce.
Czyli to oznacza, że co, mieszkań będzie mniej, a wzrosną ich ceny? Jeszcze?
Może tak być. Może tak być. Jeżeli tak dalej będzie, to może tak być. A może być też taka sytuacja, że racjonalnym będzie nie podejmowanie decyzji o rozpoczęciu kolejnych realizacji, ze względu na to, że rzeczywiście zdolność kredytowa, zdolność nabywcza przyszłych konsumentów jest niewystarczająca.
Ja oczywiście tutaj mi trudno polemizować z prezesem tak dużej firmy jak Eurostel co do tego, co się dzieje na rynku nieruchomości, i więc nie do końca polemicznie, ale ja bym chciał zwrócić na jedną rzecz uwagę. Ja myślę, że nie będzie już można w najbliższej przyszłości, a może już to się kończy, mówić o jednolitym rynku mieszkań. To znaczy będą lokalizacje bardziej prestiżowe, dobrze ulokowane, które zawsze się sprzedadzą, i myślę, że tu nie będzie specjalnego kłopotu, jeżeli ktoś będzie miał dobry teren, dobry pomysł na takie przyjazne budowanie, to bez względu na to, co się będzie działo na rynku, te mieszkania zawsze się sprzedadzą. Jest pytanie o te mniej spektakularne czy mniej ciekawe, ale czasami do tej pory może tańsze inwestycje. Pytanie, czy to się będzie równo rozwijało, bo akurat dla tego takiego rynku, może nawet nie segmentu premium, ale takiego przeciętny plus, to myślę, że jednak jeszcze długie, długie lata nie powinno być specjalnego kłopotu.
Tutaj też jest dosyć ciekawa sprawa, bo z jednej strony weźmy pod uwagę kwestie socjalne, te transfery socjalne, więc spora część Polaków jakby dostała spory zastrzyk gotówki. Z drugiej strony pensje w górę, więc teoretycznie to wszystko powinno sprawiać, że ta nasza zdolność kredytowa rośnie i powinniśmy mieć możliwość zamiany mieszkań na nowe, na lepsze, może niekoniecznie w lepszych lokalizacjach, bo to jak wiemy są drogie, ale to co, o czym pan prezes mówił, to jest dosyć ciekawa sytuacja, że mieszkania w górę, a nam spada zdolność kredytowa, mimo że więcej zarabiamy.
Ale pani redaktor, ale to jest takie założenie, że wymiana mieszkania, poprawa w sytuacji mieszkaniowej jest dla każdego priorytetem. No nie, ludzie mają w życiu różne priorytety.
Oczywiście.
Ja się czasem obawiam, i ja powiem to żartobliwie, z całym szacunkiem dla wszystkich, którzy też tak robią, że czasem takim priorytetem może być wymiana 18-letniego samochodu na 10-letni samochód.
No jeżeli, remont łazienki.
I jeżeli on będzie czystszy, to, no to zmieniajmy nawet na te 10-letnie.
Ja myślę, że tutaj jednak też zwróćmy uwagę na nierównomierność rozwoju całego obszaru Polski. Popatrzmy na rozwijające się aglomeracje i zdecydowanie różne procesy migracyjne, i mamy do czynienia obecnie z wysiedlaniem, wyludnianiem się mniejszych miejscowości i rozwojem dynamicznych aglomeracji, i ten popyt na mieszkania jest rzeczywiście olbrzymi. Natomiast widzimy, że przyjezdni, którzy mają ograniczoną zdolność kredytową, no bo zaczynają swoją pierwszą pracę, jeszcze może nie awansowali, no mają duży problem w tym, żeby tutaj nabyć mieszkanie. To my już obecnie możemy zobaczyć tą tendencję.
A wracając do wzrostu płac poza budowlanką, jak to dalej wpływa na gospodarkę? Zyskują usługi? Polacy mają więcej pieniędzy, więc korzystają z wszelkiego rodzaju usług?
No to też nie ma jednej odpowiedzi bardzo precyzyjnej, bo są takie sektory, gdzie popatrzymy, co się dzieje i po prostu wszystko kwitnie i wszystko się rozwija. No, część z nas mogła przeprowadzić taki eksperyment, żeby wczoraj dostać się bez rezerwacji do jakiejś restauracji, to w bardziej popularnych miejscach było to po prostu trudne, i bardzo dobrze, bo rzeczywiście ten rynek rośnie, zarobki w gastronomii są bardzo zróżnicowane, ale to już przestał być synonim takiej bieda pracy jak jeszcze dekadę temu, więc tu rzeczywiście są bardzo ciekawe sytuacje, bardzo ciekawe rzeczy się dzieją. Natomiast tu nie myślmy o całej gospodarce właśnie jako o jednolitym zjawisku. Są miejsca, gdzie zarobki bardzo wyraźnie rosną, w części usług na pewno wyraźnie rosną, natomiast są miejsca, to także jest uwarunkowane, o czym przedmówca mówił, geograficznie, że tam akurat bez względu na to, jak rośnie cała gospodarka, nie jest tak dobrze jak na przykład w Trójmieście.
A wracając do cen nieruchomości, gdyby firmy budowlane zyskały dostęp do pracowników ze wschodu, cały czas brakuje rąk do pracy, czy to miałoby jakiś wpływ na ceny? W sensie, że może nie szłyby tak szybko w górę?
Ja myślę, że no, cała branża budowlana cierpi na brak rąk do pracy. Gdyby, to mogę śmiało postawić tą tezę, gdyby nie wsparcie pracowników z naszej wschodniej strony, to myślę, że w ogóle byśmy nie byli w stanie realizować naszych inwestycji w założonych terminach. Zresztą te terminy są coraz bardziej
odległe.
Coraz większym wyzwaniem, są coraz bardziej odległe. Więc uważam, że no, nie ma szans na rozwój tej branży bez dodatkowego zasilenia pracownikami ze wschodu. Mam nadzieję, że nasi koledzy ze wschodu nie wybiorą Niemiec jako ich docelowego miejsca do pracy, bo to już skończyłoby się dla nas wielką katastrofą. Więc zachęcam, żeby jak najbardziej o nich dbać, bo bez nich naprawdę nasza, bynajmniej ta część branży budowlanej by nie funkcjonowała obecnie.
Te pozwolenia na pracę powinny być dłuższe, bo z tego co wiemy, ile teraz? Pół roku, rok?
Nie, to nie jest kwestia, czy one będą dłuższe, czy nie będą dłuższe, bo to zawsze trzeba będzie iść do urzędu, może trochę rzadziej. Tu ja nie chcę powiedzieć, że powinien następować pewien automatyzm, natomiast to powinno być maksymalnie uproszczone. Tutaj powinno być tak naprawdę możliwość zatrudnienia od pierwszego dnia, kiedy ktoś spełnia warunki polegające na zatrudnieniu, czyli te związane ze stanem zdrowia, z ustaleniem przez lekarza medycyny pracy, czy może pracować. Natomiast no niestety mamy taki stan prawny i powiedzmy szczerze, my lubimy narzekać, że w Urzędzie Wojewódzkim coś tam się dzieje, natomiast Urząd Wojewódzki to nie jest kreatorem polityki zatrudnieniowej, tylko tak naprawdę jest wykonawcą, ma określone możliwości i to
też
trzeba
brakuje
tak
mu
naprawdę,
rąk do pracy.
Brakuje rąk do pracy, natomiast trzeba to zmieniać na poziomie regulacyjnym. My powinniśmy maksymalnie odbiurokratyzować cały ten proces. Ja mam znajomych przedsiębiorców, którzy straszą nie tym, że Niemcy się otworzyli na Ukraińców, tylko straszą tym, że w niemieckich urzędach pracy powstały specjalne stanowiska, gdzie cały proces zgłoszenia do pracy i uzyskania odpowiedniego zezwolenia trwa 3 dni, bo się składa po prostu komplet dokumentów i to jest automatycznie nadawany bieg sprawie natychmiast i można takiego człowieka zatrudnić. Więc to, czy będzie okres zezwolenia na pół roku, rok czy ile, to może mieć pewne znaczenie, natomiast ja bym tu nie demonizował, odbiurokratyzować cały proces, tak naprawdę otworzyć rynek pracy. Myśmy byli tacy dumni i tacy zadowoleni, jak w 2004 roku Wielka Brytania otworzyła rynek pracy na nas. Oczywiście sytuacja była inna, bo Ukraina nie jest w Unii Europejskiej, więc to jest no, dość daleka analogia, natomiast jak najmniej biurokracji, jak najprościej zatrudniać i to nie tylko z Ukrainy, ale z Mołdawii, Gruzji, Białorusi. To nie ma alternatywy dla takiego działania.
Pracodawcy apelują, ręce do pracy są niezbędne i tutaj jest naprawdę potrzebna duża pomoc. Zostajemy w kręgu tematów związanych z budownictwem. Jaki pomysł na młode miasto w Gdańsku, na młodym mieście, na 7-hektarowej działce przy historycznej sali BHP i ECS-ie powstaną w najbliższych latach budynki mieszkalne, biurowe. Ma być odrestaurowany zabytkowy budynek dawnej montowni kadłubów, który stanie się centrum inwestycji. Prace rozpoczną się w przyszłym roku. Cała inwestycja ma potrwać kilka lat. Deweloperów tam jest sporo. W tym wypadku buduje Eurostyl. Jakie wyzwania stawia deweloperom to miejsce? Bo łatwo nie jest, dużo było kontrowersji.
Ja myślę, że to takie trochę zaczarowane miejsce na mapie Gdańska, które chyba przez wiele lat nie miało za bardzo szczęścia do inwestorów. Ja myślę, że należy spojrzeć wstecz i jasno stwierdzić, że dotychczas nie było tam żadnego poważnego inwestora, który chciałby zacząć realizację jakichkolwiek przedsięwzięć. Głównie chodziło o spekulacje gruntami postoczniowymi. No, czas mija szybko i udało się, myślę, obecnie zebrać grupę inwestorów. Tutaj głównie chodzi o 3-4 poważne firmy z branży deweloperskiej, które są gotowe rozpocząć realizację inwestycji. I oczywiście obszar ten przez wiele, wiele lat nabrał zupełnie innego znaczenia. To nie tylko działka, ale to również troszkę historii. To jest też różne przywiązania do miejsca, do chociażby historycznej panoramy Żurawi Gdańskich. Uchwalając miejscowe plany 15-16 lat temu, nikt nie wiedział, że to miejsce, że panorama Gdańska będzie tak uzależniona od Żurawi. Teraz to tak naprawdę się stało. No i teraz nasza w tym głowa i nasza w tym tak jakby myśl urbanistyczna, żeby pogodzić te uwarunkowania historyczne z pracą deweloperską, czyli realizacją inwestycji. I wydaje mi się, że jesteśmy bardzo blisko, żeby ten kompromis osiągnąć. Ja mogę powiedzieć, że nasza firma przez 12 miesięcy ciężkiej pracy z Wojewódzkim Urzędem Konserwatora oraz Narodowym Instytutem Dziedzictwa wypracowała pewne zalecenia dotyczące obszaru, które, tak jak mówię, szanują ducha historii.
Czyli wieżowców nie będzie.
Na naszej części nie będzie. Mhm. Natomiast powstanie piękna, miejska tkanka, która również odzwierciedli historyczny układ ulic, w tamtym miejscu uszanuje historię.
I będzie dostęp szeroko otwarty dla ludzi, turystów, mieszkańców.
Oczywiście, że tak, będzie, to absolutnie będzie miejsce, nazwijmy to publiczne, mający charakter wielkomiejski, więc myślę, że za niedługi okres czasu zobaczycie Państwo efekty naszej pracy i myślę, że to będzie początek naprawdę fajnej gdańskiej dzielnicy.
Ja tak się szeroko uśmiecham, bo po raz pierwszy hasło Młode Miasto usłyszałem, uwaga, 21 lat temu, w drugiej połowie lat 90. i cały czas się mówiło, że to już za chwilę, już będzie się zmieniać, już będzie jak w dokach w Liverpoolu, czy takie były porównania. Natomiast rzeczywiście musiały minąć dwie dekady, bo tamten stan prawny z gruntami związany był skomplikowany, fundusze różne, zadłużenie wobec miasta, bardzo skomplikowana historia. Dobrze, że coś się zmienia, bardzo dobrze, że tak się dzieje. I przy okazji to powiedzmy szczerze, no to były takie, pan prezes użył takiego określenia, prawie miejsca przeklęte, czy trudne do zagospodarowania. Na naszych oczach coś dobrego, chociaż nie wszyscy są może najszczęśliwsi z powodu formy, dzieje się na wyspie Spichrzów. Wygląda na to, że Młode Miasto przestaje być samą koncepcją, tylko zaczyna być realizowane i pod tym względem te takie dwa bardzo ważne miejsca dla postrzegania Gdańska, dla w ogóle funkcjonowania śródmieścia Gdańska, bo to oba miejsca są w ścisłym śródmieściu, mające ogromny wpływ na to, jak będzie wyglądało to miasto. To jest rzeczywiście dobre zjawisko, bardzo dobrze, że tak się dzieje. No dzisiaj to już ostatni raz wspomnijmy, że 20 lat czekaliśmy, no to oczywiście nie można w kategorii winy inwestorów czy kogoś traktować. No po prostu takie były uwarunkowania, ale to też musi nam przypominać, jak trudno w takich miejscach prowadzić inwestycje.
Tak. Ale ja chciałbym też zauważyć, że rzeczywiście staje się to faktem, bo proszę zobaczyć, że rozpoczął się remont budynku dyrekcji przy ulicy Popiełuszki. To jest taka pierwsza jaskółka, chyba najbardziej charakterystycznego obiektu, który zaczyna...
Dostępnego z zewnątrz, jakby,
prawda?
Tak.
Za chwilę ruszy rewitalizacja budynku Straży Pożarnej. My ruszamy na koniec roku z rewitalizacją budynku potocznie zwanej Hali Ubotów, więc to rzeczywiście zaczyna się dziać. I tu bardzo słusznie pan redaktor zauważył. Dotychczas w wielu przypadkach brak realizacji jakichkolwiek inwestycji tam był związany z bardzo trudną formą prawną tych terenów. Ja przypomnę, że miała tam na terenie, którym my dysponujemy, miała powstać galeria handlowa, powstało forum. Tu było aktywne pozwolenie na budowę. Nie wiadomo było, co z tym zrobić. Mhm. Jak ten inwestor nie za bardzo chciał się wycofać z Gdańska, więc to wymagało ciężkiej pracy, żeby, nazwijmy to, odzyskać te działki i móc myśleć o zwykłej, normalnej zabudowie.
Więc... Czasami się żartuje, że jak widzimy inwestycje, o jak szybko wzrosły te budynki, czy tam kawałek drogi, czy jakieś inne przedsięwzięcie w ciągu roku jest załatwione, się bardzo często mówiło, że tak naprawdę okres przygotowania, zarówno finansowego, jak i formalnego, to jest tak naprawdę to, co widzimy razy 3 albo razy 4, a tutaj jakby się przyjrzeć całemu temu procesowi, to pewnie będzie z razy 6.
Tak, tak, to prawda.
Konsultacje z okolicznymi mieszkańcami też były?
Tam nie za dużo tych okolicznych mieszkańców, szczerze mówiąc, więc nie za bardzo jest z kim konsultować. Natomiast chyba bardziej istotne są tutaj te konsultacje ze służbami konserwatorskimi, tak żeby zachować jakiś charakterystyczny, może nie architekturę, bo nie wiadomo, jaka ta architektura tam była, natomiast ducha.
Strasznie. A czego powinni być świadomi przyszli mieszkańcy tego miejsca?
To jest dobre pytanie. Sami się zastanawiamy, kto to będzie i do kogo kierujemy ten produkt, ale myślę, że muszą być świadomi tego, że będą mieszkać w wyjątkowym miejscu. Połączenie nowoczesności, nowoczesnej architektury, nowoczesnych rozwiązań z historią, bo proszę pamiętać, że za chwilę ruszy rewitalizacja Stoczni Cesarskiej i to myślę, że jesteśmy w przededniu połączenia właśnie takiej tkanki historycznej z tkanką nowoczesną, więc no myślę, że będzie to najnormalniej w świecie dzielnica do mieszkania, która będzie miała dostęp do wszelkich usług, rozrywki, kultury. Wszystko to, co potrzeba. Proszę zwrócić uwagę, jak rozwijały się tereny postoczniowe w takich miastach jak Oslo, jak niemieckie Bremenhaven czy Hafen City. To absolutnie będzie tego typu dzielnica.
Pan prezes w takim duchu romantycznym.
Tak, a ja bardzo przyziemnie.
Ja jestem bardzo przyziemny, przepraszam. Ja będę oczekiwał i będę się przyglądał jak temu, co będą robili różni deweloperzy, bo to, czy różni inwestorzy na tym terenie, jak na to wszystko będzie reagowało miasto, na przykład w sferze organizacji komunikacji. I tu nie chodzi o komunikację związaną bezpośrednio z tymi budynkami, bo tutaj deweloper ma plan, musi go zrealizować, to wszystko jest oczywiste. Natomiast w jaki sposób miasto będzie działało, żeby ten ruch kilometr dalej, dwa kilometry dalej, był płynny, żeby można było normalnie funkcjonować, dlatego że my oczywiście możemy mówić, że nie lubimy samochodów, że trzeba te samochody wypychać z centrum. Ja uważam, że takie myślenie to jest myślenie życzeniowe, to są bardzo często fantasmagorie. Ludzie chcą dojechać sprawnie do pracy, ludzie w Polsce posługują się samochodami, przez cały rok nie da się jeździć na rowerze, mimo że bardzo żałuję, ale klimat w Polsce jest jednak inny niż nawet w Danii czy w Amsterdamie, na który się często powołujemy. Więc tak naprawdę dla mnie kluczowe jest to, żeby równolegle z tym, co będą robili różni inwestorzy, tak? Tu akurat mówimy o Eurostylu, ale mogą w różnych częściach różne inwestycje się pojawiać, żeby temu towarzyszyła przemyślna polityka miasta w zakresie zarówno ułatwień komunikacyjnych, jak i całej tej infrastruktury związanej ze szkołami, przedszkolami i tak dalej, żeby to było rzeczywiście prawdziwe miasto, bo to, że tam ludzie będą chcieli mieszkać, że będzie bardzo ciekawa przestrzeń publiczna, to jest dla mnie poza dyskusją, tak? To, że będą te historyczne miejsca udostępnione, ja sam bym chciał zobaczyć, jak ta hala Ubotów będzie wyglądała jako część pewnej całości, pewien jakby element wpisany w miasto czy w osiedle. Natomiast polityka samorządowców musi być taka, żeby ułatwiać to rozsądne działanie, ale jednocześnie ułatwiać w taki sposób, żeby to nie było w jakiś, nie przekładało się negatywnie na funkcjonowanie całego miasta. Więc inwestor niech robi swoje, ale miasto musi reagować odpowiednio, żeby ta tkanka miejska normalnie funkcjonowała.
A mnie z kolei chodziło o zupełnie jeszcze coś innego, pamiętając przykład mieszkańców Gdyni, którzy niedaleko portu mieszkają i latem narzekali bardzo na pył węglowy, który dostawał się do mieszkań. Czy ci mieszkańcy będą świadomi, że jednak ich mieszkania znajdą się w takiej części postindustrialnej, że naprzeciwko będzie Wyspa Ostrów, gdzie będą normalne prace prowadzone, gdzie trzeba się będzie liczyć z hałasem i żeby potem nie było pretensji, że kupujemy mieszkanie, które tanie nie jest, bo pewnie nie będzie tanie, ponieważ miejsce jest rewelacyjne i historyczne i biorąc pod uwagę, że to jest sam środek Gdańska, historia i pięknie, ale z drugiej strony trzeba mieć świadomość, że tam po sąsiedzku będzie normalnie prowadzone, będą normalnie prowadzone prace, będzie trwał ruch. I tutaj czy Państwo się liczycie też z tym, że mogą być jakieś problemy ze strony mieszkańców przyszłych?
Ja powiem tak, oczywiście, że się z tym liczymy i projektując nasze inwestycje, my oczywiście robimy operaty akustyczne, my to bierzemy pod uwagę, więc to jest tak, że my jesteśmy literą prawa zobligowani do przestrzegania pewnych norm akustycznych, więc rozwiązania, które będą to uwzględniały. Ja tylko chciałbym powiedzieć, że to tak do końca nie można porównywać działalności portowej z tym, co tam się dzieje. Tak naprawdę ta działalność stoczniowa jest już
przykład,
marginalna.
Przykład, bo ktoś moim zdaniem, kto decyduje się na to, że chce mieszkać w porcie, to powinien mieć świadomość, że port prowadzi działalność 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu na okrągło i trzeba się z tym po prostu liczyć.
Tak, trzeba będzie się z tym liczyć, aczkolwiek rzeczywiście obecnie stosowane rozwiązania dają możliwość likwidacji pewnych uciążliwości, które są z tym związane. Myślę, że ta działalność stoczniowa na tych terenach najbliższych, które tam są, czyli Stoczni Cesarskiej, naszego terenu, czyli dawnego terenu montażowni kadłubów, no jest już znikoma. To właściwie jest końcówka tej produkcji i rzeczywiście zostaje Wyspa Ostrów, która będzie cały czas aktywnym producentem stoczniowym, no ale to jest pewnej odległości, dzieli nas praktycznie cały basen portowy.
Tutaj problem jest taki, czy problem,
pół minuty,
czy jakby
panie
zjawisko,
redaktorze,
żeby po prostu o tym publicznie, głośno, wyraźnie mówić. To znaczy tutaj... ja uważam, że to może, co postrzegamy jako pewne zagrożenie, może być też atutem, dlatego że takie towarzystwo przestrzeni industrialnej, to może dla kogoś jakby przemawiać do jego odczucia estetycznego, natomiast to musi być jasno pokazane czy powiedziane, chociaż też wystarczy spojrzeć na mapę Gdańska, żeby wiedzieć, że to nie jest mieszkanie w środku Parku Oliwskiego.
Jeżeli ktoś szuka świętego spokoju, to pewnie tam go nie będzie, ale będą inne zalety. Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Mikołaj Konopka, prezes Eurostylu, Artur Kiełbasiński, Radio Gdańsk. Program realizowała Kasia Piekło, teraz Maciej Bogusławski, a prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję, do usłyszenia.
Dziękujemy.
Dziękujemy.